Marku, obiecywaliśmy odcinek o Brianie Johnsonie. No i wywiążemy się z tego zobowiązania. Dzień dobry, to po pierwsze i przede wszystkim.
Dzień dobry. No ja myślę, że już w wielu odcinkach opowiadaliśmy o różnych ciekawostkach naukowych i chyba powoli zbliżamy się do takiego etapu naszego podcastu, gdzie trochę tą wiedzę naukową będziemy przeplatać przykładami z życia. Co prawda zaczynamy od osoby, którą znamy tylko z mediów, tak jak pewnie nasi słuchacze też kojarzą tą postać.
Dość kontrowersyjną.
Dość kontrowersyjną, natomiast myślę, że już możemy zapowiedzieć, że przygotowujemy się do tego, żeby nasze naukowe wywody, które czasami może są nudnawe, przeplatać też gośćmi. I mamy już kilku bardzo ciekawych gości, którzy właśnie w naszym podcaście się pojawią i będą się dzielić swoimi sposobami na długowieczność. I wcale nie są to takie oczywiste postaci, jakby się wydawało.
Po pierwsze zadam kłam, że nasze podcasty bywają nudnawe, bo ty jesteś zbyt skromny, wcale nie mówisz nudno. Po drugie, rzeczywiście pojawią się tutaj ciekawi goście, to już niebawem, ale dzisiaj o gościu, który mieszka za oceanem, Brian Johnson wspomniany, od 2021 roku prowadzi projekt Blueprint pod szumnym hasłem, żeby nie umrzeć, czy żeby śmierć zrobić opcjonalną. Tak mówi Brian Johnson, to są oczywiście hasła marketingowe, natomiast ten facet wydaje rocznie 2 miliony dolarów, tak informuje, na to, żeby jak najbardziej opóźnić proces swojego starzenia. Jest majętnym człowiekiem, ale też rzutkim biznesmenem. Był właścicielem takiej firmy Braintree, sprzedał ją PayPalowi, zarobił 300 milionów dolarów. Stać go zatem na to, żeby się bawić w długowieczność, bawić w cudzysłowie oczywiście. Co możemy dodać jeszcze? A propos tego, że jest rzutkim biznesmenem, inwestuje w takie startupy technologiczno-naukowe, na tym też oczywiście zarabia. Jak zaraz pewnie powiesz ty, Marku, zarabia również na swoim projekcie. Może tyle tytułem wstępu. Teraz coś od ciebie. Ja będę przeplatał, bo ja też się wyposażyłem w wiedzę o Brianie Johnsonie. Ty dużo poczytałeś. Ja poczytałem, ale obejrzałem też na Netflixie dokument o nim. Bardzo zresztą ciekawy. Polecam państwu, bo to nie jest hagiograficzny dokument. Co jest twoim zdaniem w tym, co on robi z twojego punktu widzenia fascynujące jako naukowca?
No na pewno odwaga. Duża odwaga, no bo jednak patrząc na to okiem naukowca widzę tutaj taki jednoosobowy eksperyment. Oczywiście w nauce eksperyment na jednym osobniku to nie jest coś wiarygodnego, także to co działa na Briana Johnsona i to co on pokazuje, że jest rozwiązaniem na procesy starzenia, czy też może spowolnić procesy starzenia, wcale nie oznacza, że można to ekstrapolować na każdego z nas, no bo to rzeczywiście jest tak, że on pewne protokoły stosuje. Wykonuje pomiary, pewnie nie wszystkimi się z nami dzieli, no bo to jest jeszcze tak, że ja oceniam, że on jest produktem marketingowym. Stworzył firmę, bo pierwsze to się ukazało, to właśnie ta informacja, że jest taki człowiek na ziemi, który inwestuje te 2 miliony dolarów po to, żeby się nie starzeć. I to było pierwsze, co przeniknęło do takiego powszechnej świadomości, do takiego mainstreamu. Natomiast no, ja już o tym mówiłem w jednym z naszych odcinków, że to było takie preludium. Ja oczekiwałem tylko, kiedy on odpali, że za tym stoi cały biznesplan przygotowany przez marketingowców, ułożony w najmniejszych detalach. I rzeczywiście zaraz się ukazało, że postanowił, jako że na sobie przetestował wiele rzeczy, stworzyć firmę Blueprint, która, jak popatrzymy sobie na stronę tej firmy, no, jest firmą, która jest typowym e-commerce'em, czyli sprzedaje wiele produktów o różnych składach, czy najlepszych na rynku. Trudno mi to ocenić, na pewno z doskonałym marketingiem, a wiadomo, że w dzisiejszym świecie marketing to nie połowa sukcesu, ale 99%.
Tak jak wspomniałem, rzeczywiście to jest rzutki biznesmen, sprzedaje chociażby oliwę z oliwek. Różne są opinie na temat tej oliwy, ale sprzedaje też suplementy, tak jak wspomniałeś, rzeczywiście jest całe mnóstwo. On sam przyjmuje ponad 130 tabletek dziennie. Wstaje o godzinie 4:30 rano, kładzie się o 20:30, rozpoczyna dzień od razu od kontaktu z takimi lampami imitującymi światło dzienne, pije zielony koktajl i co dalej?
No wiesz, ja bym tu w ogóle zaczął od tego, chyba od momentu, jak on się kładzie do łóżka, co?
Bo to tak, no, tego, bo możemy tak, od końca.
Proszę od końca, bardzo. Czy zaczynamy od tego, jak
nie, on... niech się kładzie, dobrze, zróbmy od tego, zacznijmy od tego, jak się kładzie spać, czyli 20:30. Wcześniej?
Ja wyczytałem, że on ma zasadę taką, że on do łóżka się zawsze kładzie sam i nie ma od tego wyjątków. Też myślę, że ciekawe z punktu widzenia to, o czym my mówimy w kontekście długowieczności, że jednak w długowieczności ważne są relacje i to te relacje budują naszą długowieczność.
No tam z nim jest albo ciekawa historia z tymi relacjami. To zaraz rozwiniemy.
To pewnie ty rozwiniesz, bo jeśli tak głęboko to przeszedłeś. Natomiast ja wyczytałem, że on ma te ostatnie pół godziny to jest właśnie takie pół godziny na jakieś interakcje socjalne, ale bez użycia oczywiście social mediów, czyli ma takie 30-60-minutowe okno, gdzie rzeczywiście nie używa przed snem narzędzi typu smartfon, komputer, czyli nie eksponuje się na to światło niebieskie.
Mało tego, zakłada te okulary, które nie dopuszczają światła niebieskiego.
Dokładnie, no to jakby też pracuje jakby przy komputerze. I to jest takie chyba dla niego charakterystyczne. Poza tym temperatura jest ciekawa.
A jaka?
Między 15 a 19 stopni. No,
obydwaj byśmy się dobrze czuli w takiej temperaturze.
No ja 19-18 to jest taka komfortowa. Myślę, że 15 to już trochę zimno, nie wiem.
Dla mnie okej.
Okay. Dla ciebie okej, okay, tak? Ty byś wytrzymał?
Jasne oczy, jasne włosy, ja ze Skandynawii.
Okej. Czyli mentalnie. Skóra niedźwiedzia.
Tak.
Skórą niedźwiedzia jest ciepło.
Ja lubię chłód.
Okej, okay, ale przyznasz, że to dosyć
niska temperatura.
Dosyć niska temperatura. Światło jest tak jedną, dwie godziny przed snem, to światło jest przyciemnione. Najlepiej wyznaję, że to takie czerwone światło jest najlepsze. No ja sobie pewnie w domu nie założyłbym czerwonych świateł, ale rzeczywiście ja chociażby też odnoszę do siebie, porównuję moje rutyny, no to rzeczywiście raczej używam przyciemnionego światła w godzinach wieczornych. Nie mam w zwyczaju palenia jakiegoś
ogniska.
No nie, ale dużego światła, czyli głównego źródła w salonie, raczej to jest jakaś boczna lampka wystarczająca.
I bardzo dobrze, to teraz ja wejdę ci w słowo a propos relacji, bo potem zgubimy ten wątek. On pozostawał i pozostaje w bardzo ścisłej relacji ze swoim synem. Z tego dokumentu to wynika. Naprawdę tam jest, ewidentnie widać, że tam są duże emocje, jest wielka miłość. On zresztą często podkreśla, że chce żyć bardzo długo, żeby właśnie jak najwięcej czasu móc spędzić ze swoim synem. Razem przeżywają wspaniałe przygody, wspinają się, jeżdżą gokardami, grają w tenis stołowy i widać, że Brian Johnson jest słaby w ping-ponga, także jak to Amerykanin. Oczywiście tutaj to jest taka mała dygresja. Bardzo Brian Johnson przeżywał moment wyjazdu syna na studia do Chicago. Ten moment rozstania jest pokazany w tym dokumencie. I tutaj uważam, że ta relacja jest naprawdę bardzo ścisła i stała. Natomiast on, szykując się na wyjazd swojego syna z domu na studia, postanowił zacząć umawiać się na randki przez jakąś aplikację randkową, bo chciał mieć jakąś taką ścisłą interakcję z kimś po wyjeździe syna. Mówi o tym,
czyli jak rozumiem, samotnie wychowuje z tego.
Tak, on jest po rozwodzie. Wielka afera była związana z jego rozwodem. Ta jego poprzednia partnerka oskarżyła go o to, że on ją zostawił w momencie, kiedy ona go poinformowała, że ma chorobę nowotworową. Także wiesz, tam jest małe bagienko w tym jego życiorysie. Ale wracając do chęci poznania nowej partnerki, on ją podobno zniechęcał. Czy każde kolejne, z którymi tam flirtuje, zniechęca do siebie, informując o tym, że jest trudny, że ma bardzo takie wystandaryzowane życie, że no, ma pewne przyzwyczajenia, do których ciężko się przyzwyczaić. Ciężko się z nim rozmawia i tak dalej, no ale są takie kobiety, które cię na to decydują.
Ten wątek... Ale widziałeś jego rozkład dnia, ja niemalże do minuty ta rutyna jego, no bo rzeczywiście, no jeśli masz 8.30 i gdzieś wyczytałem, że on ma tak, że 8.30 kładzie się do łóżka 3 minuty i już jest wyłączony, czyli już śpi.
Mówiąc o 20.30 mówisz.
Tak, 20.30. Tak jest. 20.30.
Bardzo dba o higienę snu.
Tak.
9 godzin sypią.
Tak, no i budzi się tam 4.30, mniej więcej 4.35, czyli zobacz, no tutaj jakby nawet życie socjalne w wielu krajach to jest jednak życie wieczorne.
Tak jest. Tam jest też ciekawa historia z tym, że o godzinie 11 on je ostatni posiłek.
Ale rano.
Rano, oczywiście jest, o 11 czyli, rano, tak.
Czyli to tak jak, no nawet jeśli sobie przełożysz to do swojego dnia, no ja 6.30 wstaję.
Ja różnie. Ja czasami jak mam poranne dyżury w radiu, to potrafię wstać i o 5, natomiast czasami śpię do 9.
No tak, ty masz taką rzeczywiście...
Ale to nie jest dobre, bo ważna jest rutyna, prawda? W czasie
tak,
no
ja jednak mam tak, że gdzieś dostosowałem w ostatnim czasie swój tryb życia, no bo rzeczywiście jak byłem młodszy, to było tak, że w zależności od rozkładu dnia i weekendy to były
odsypiane.
Natomiast teraz rzeczywiście mam tak, że bez względu na dzień tygodnia, to staram się plus minus pół godziny, no raczej plus
to
pół
Marek,
godziny.
To jest podpowiedź dla naszych słuchaczy. Rutyna, jeżeli chodzi o sen, jest kapitalna, bo organizm lubi rutynę, czyli dobrze się kłaść o tej samej godzinie i wstawać
tak,
o tej
no,
samej godzinie.
Tak, nasz układ nerwowy, to nasze życie w większości składa się z rutynowych zachowań. Dzięki temu żyje nam się łatwiej, no bo gdybyśmy nie mieli rutyny w swoim życiu, no to jest to czynnik bardzo stresogenny, który nie wpływa korzystnie na długowieczność.
Znów odbiję. Skoro on je ostatni posiłek o 11 rano, kładzie się o godzinie 20.30, zaczyna jeść po wstaniu pewnie około 5, czyli to jego okno żywieniowe trwa 6 godzin. Nieraz słyszałem z twoich ust, że krótkie okno żywieniowe jest bardzo dobre w kontekście długowieczności.
Rzeczywiście, no ja patrzę, że on pierwszy posiłek je 5:25, jest dokładnie.
Okej. Okay.
Ale to nie jest, wiesz, posiłek w takim naszym rozumieniu.
Śniadania, tak.
Śniadania, tak. Czyli nawet jeśli ktoś nie je pieczywa, ja unikam.
Ale owsianki załóżmy.
Ale no, z orzechami, nie wiem, owsianka, jajko, tak. Czy tak, cokolwiek, jajko. Prawda? No jak, jakieś źródło białka poranne.
To, i węglowodanów.
No to wiesz, to on pije drinka, czyli to są wszystko, są takie jednak produkty przetworzone, czyli tam zakładam, że oczywiście jest to wysokogatunkowe, przez odpowiednich dostawców przygotowane, no ale poranny jego posiłek to jest kolagen, białko kolagenowe 11 gramów, kreatynina 2,5 grama kreatyniny, no i do tego jeszcze prebiotyki, galaktooligosacharydy i inulina, czyli no tutaj mamy produkty, które oczywiście no można je potraktować jako śniadanie, jako posiłek, no ale to jest jednak coś, co ma służyć z jednej strony odżywianiu mikrobioty, no bo prebiotyki to są, najprościej wytłumaczyć, że to jest taka pożywka dla bakterii, przede wszystkim laktobacillusa bytującego w naszym przewodzie pokarmowym i to jest taka dla niego najlepsza pożywka. No ale mamy też kreatyninę, no która z jednej strony, wiadomo, potrzebna jest do prawidłowego funkcjonowania mięśni, ale także środkowego układu nerwowego i to mamy...
A ty nie stosujesz kreatyniny?
No ja akurat stosuję kreatyninę, oczywiście, ale to stosuję jakby... Ja
nie w konkretnym stosuję... celu.
W konkretnym celu dużo trenuję i jest to dla mnie jeden z niewielu suplementów, które stosuję.
No dobrze. Czyli to jest jego takie niby śniadanie. Rzeczywiście on unika, w ogóle nie je białka pochodzenia zwierzęcego, tylko białko pochodzenia roślinnego. Bardzo dużo roślin w ogóle je.
Patrzę na te składy, które tu mam przed oczami, to wiesz, to tam w kilogramy aż to nie idzie, ale rzeczywiście warzywa, owoce, które je, to rzeczywiście one są mocno przemyślane. To nie są,
jakie to są warzywa,
przypadkowe warzywa. No to tak idąc po kolei, to jest na pewno ciecierzyca. Na pewno są to pomidory. Tylko odpowiedni gatunek pomidorów z tego, co widzę. Awokado. To jest seler. To jest jalapeno, to są limonki, cytryny, to jest też czosnek, jest tam kalafior, jest tam brokuł i to słuchaj, wszystko jak popatrzymy sobie, dlaczego on akurat takie wybiera produkty, no to można tam znaleźć coś, co ma swoje racjonalne wytłumaczenie z punktu widzenia oczywiście takiej nauki żywieniowej.
Okej, okay. Jeżeli chodzi o owoce, to pewnie jakieś jagodowe?
Głównie jagodowe, tak. Rzeczywiście tych owoców tam nie ma. To są przede wszystkim owoce o niskim indeksie glikemicznym, ale są oczywiście grzyby, shiitake.
Okej, okay, czyli takie.
No jest też żeńszeń, ale z takich, to co my wielokrotnie, u twojej ulubione, co jest twoim ulubionym, zawsze mi tutaj próbujesz namówić, żebyśmy kolejny odcinek o tym nagrali.
Ale mówisz o warzywach, owocach?
O warzywach. No zawsze mnie prosisz, żebyśmy coś o kiszonkach powiedzieli.
No często tak. Co, mój syn ostatnio zainteresował się właśnie intensywnie dietą. Pytał mnie, on stwierdził, że kiszonki są w jego przypadku dobre, bo on jest też młodym sportowcem. No więc jak jest z tymi kiszonkami? Stosuje Brian Johnson kiszonki?
Stosuje, oczywiście. Kimchi, kapustę, tylko oczywiście to nie jest pewnie kapusta kiszona, tak jak mamy w Polsce. Tak. Ja ostatnio, słuchaj, odkryłem genialny turecki kiszony sok z buraków.
No to mówiłeś, że jesteś zafascynowany.
Jest ekstra, jest taki, wiesz, ostry w smaku, także polecam.
Ale to tylko można w tureckich sklepach.
Tak, ale wiesz, w Warszawie jest tego pewno, pewnie w innych dużych miastach, również tam, gdzie nasi słuchacze mieszkają. Pewnie.
Profesor Postuła nie ma, z tego co wiem, żadnego procentu od soku z buraka z Turcji, w przeciwieństwie do Briana Johnsona. A propos synów, wywołanego syna Talmadge, chyba on ma na imię, ten syn Briana Johnsona, to tutaj wejdziemy w kolejną rzecz, Marku, pozwolisz. Będziemy mówili o parabiozie. On do projektu zaangażował nie tylko swojego syna, ale także swojego ojca, z którym miał swego czasu bardzo chłodne relacje. Zresztą ten jego ojciec był, mówiąc w cudzysłowie, wywrotowcem uzależnionym od kokainy, od alkoholu. Wpadł w takie tarapaty, że wylądował w więzieniu i w tym więzieniu odwiedził go tylko jeden z synów. Był to Brian. Ta relacja potem zrobiła się bardzo ścisła i ciepła. Brian Johnson wpadł na to, żeby swoje osocze oddać ojcu, a z kolei pobrać osocze od swojego syna. Co ty sądzisz o parabiozie? W dokumencie naukowcy wypowiadają się dość, może nie krytycznie, ale z bardzo sporym sceptycyzmem na ten temat. Co to jest w ogóle parabioza?
Przede wszystkim to jest eksperymentalna procedura. No, to jest model badawczy, no, żeby to rozumieć, że to nie jest absolutnie metoda lecznicza, tylko w nauce stosujemy tak zwane modele badawcze, czyli różnego rodzaju sytuacje, które w przyrodzie nie występują. No, ja sam w swoich badaniach stosuję chociażby taką klamrę insulinową, czyli to jest taki bardzo restrykcyjny eksperyment, gdzie specjalne dawki insuliny są podawane z glukozą, żeby zobaczyć, jak organizm na to odpowiada i dzięki temu rzeczywiście możemy więcej zrozumieć, jak organizm odpowiada na insulinę. To jest model, tego się nie da absolutnie, nawet jeśli coś wychodzi ciekawego, nie wyobrażam sobie, żebym zalecił swoim pacjentom stosowanie klamry insulinowej. No i tak samo jest z tą parabiozą, czyli parabioza to jest procedura polegająca na chirurgicznym połączeniu dwóch organizmów, zwykle myszy, no bo takie najczęściej laboratoryjne zwierzęta, a tak, aby dzieliły układ krążenia.
Ale na myszach to się sprawdziło.
Oczywiście, no bo badania na myszach właśnie pokazały, że w tym modelu klasycznym, czyli stara mysz, młoda mysz, no bo to tak jak porównujemy do Mariana i jego syna, no to jest właśnie, on jest tą starą myszą, jego syn jest młodą myszą.
Albo średnią myszą, gdy oddaje osocze swojemu ojcu.
Tak jest, no bo to też, okazuje się, że rzeczywiście w tym modelu zwierzęcym zaobserwowano poprawę funkcji poznawczych, no ale pamiętajmy, no przecież to nie
czyli
jest...
ta stara mysz odmłodniała.
No tak, ale to nie jest tak, że z myszą przeprowadzasz konwersację, no tylko są pewne, znowuż kolejne modele pozwalające na ocenę funkcji poznawczej, czyli na przykład labirynt, czyli czy mysz szybciej pamięta drogę w labiryncie. I to, wiesz, no to są takie naukowe narzędzia.
No tak, tak.
I wiesz, no ja zawsze mam pytanie takie, czy możemy jednoznacznie przełożyć na nasze życie. Ja po labiryncie rzadko chodzę, ale dużo czytam.
Ale może rozmawiałeś z myszami w Wigilię.
A mysz raczej mało czyta, a częściej chodzi po labiryntach, czy po jakichś różnych dziurach. Również zaobserwowano odmłodzenie mięśni wątroby, zmniejszenie stanów zapalnych, czyli ten inflammaging, no i też poprawa funkcji serca i naczyń. Starano się zrozumieć, co może być przyczyną. To w osoczu tych młodych osobników krążą wiele różnych białek. I między innymi takie białka jak białko kloto, czyli związane z genami starzeniowymi. IGF-1, czyli to jest insulinopodobny czynnik wzrostu, który też rozumiemy coraz więcej na temat jego roli, też go łączymy z procesami starzenia.
Czynnik wzrostu, myślisz hormon wzrostu?
Nie. To jest insulinopodobny czynnik wzrostu. To jest działający trochę w innym mechanizmie, ale powiązany z hormonem wzrostu. I cząsteczki mikroRNA, czyli to, czym ja się naukowo zajmuję, czyli takie małe, krążące, niekodujące RNA. W zeszłym roku za to została przyznana Nagroda Nobla, przypominam, za odkrycie w ogóle tego, bo przez wiele lat uznawaliśmy w świecie nauki, że to są po prostu krążące, nic nieznaczące śmieci. A w naszym organizmie jest mało śmieci tak naprawdę. Okazuje się, że wiele tych mikrocząsteczek, nanocząsteczek, które my kiedyś widzieliśmy, ale nie umieliśmy zbadać ich funkcji. Teraz jesteśmy w stanie coraz częściej przypisać im konkretne funkcje, a mikroRNA to są takie cząsteczki, które determinują nam funkcję genów, czyli można powiedzieć, że to jest taki inny mechanizm epigenetyczny, który determinuje to, czy gen dany będzie tłumaczony na białko, czy też nie. Tak jak metylacja, o której już mówiliśmy naszym słuchaczom.
Czyli ma to bardzo ważne znaczenie w epigenetyce.
Absolutnie, to jest, wiesz, to ja też patrzę na to jako potencjalny biomarker wielu procesów i fizjologicznych, i patofizjologicznych. Tym się ze swoim zespołem głównie zajmuję naukowo. Także fascynujący świat mikroRNA jest mi bardzo bliski. Ale wracając do tej parabiozy, no trzeba pamiętać, że to jest model badawczy. To nie jest gotowa terapia
czyli
dla ludzi.
Czyli model zwierzęcy.
Oczywiście, no wiesz, dzisiejszy świat i zawsze świat nauki był taki, że były laboratoria, które robiły prawdziwą naukę, a byli, są zawsze naukowcy, którzy wykorzystują swoją wiedzę po to, żeby iść na skróty. No.
Marek, w poprzednim odcinku właśnie powiedziałeś o tym, bo mówiliśmy o rapamycynie, że nie możemy przekładać jeden do jednego to, co udaje się na myszach, na człowieka. W przypadku Briana Johnsona tak się właśnie dzieje. Skrytykował go za to Andrew Steele, znana postać, autorytet w świecie długowieczności.
Tak, no ale Brian Johnson to nie jest jedyna osoba na świecie, bo ja myślę, że wśród nas są ludzie, którzy wcale nie wydają na to $2 milionów, tylko czytają super, hiperoptymistyczne doniesienia lub oglądają rolki influencerów w długowieczności, których teraz mnoży się.
Czyli parabioza jest stosowana powszechnie.
Ja bym nie mówił o powszechności parabiozy.
Ale nie robi tego tylko Brian Johnson.
Myślę, że nie robi tego tylko Brian Johnson. Są pewnie miejsca, których nie potrafię wymienić, ale wiesz, to tak jak z dopingiem, pamiętasz, my się poznaliśmy, mówiąc o dopingu, o takim lekarzu hiszpańskim, on się nazywał Ferrara.
Tak jest.
Który był takim ojcem dopingu. Potem natknąłem się na naukowców, z którymi współpracuję, którzy swoje kariery rozpoczynali w laboratoriach zajmujących się wpływem leków na organizm,
na wytrzymałość,
tak, na organizm człowieka, na organizm sportowca. No i oni mi opowiadali, że to oni byli świadkami, jak rodził się nowoczesny doping. Oni mi opowiadali dokładnie, jak też transformacja profesora Ferrara zachodziła, że on z człowieka, który na sobie stosował na przykład erytropoetynę, no bo to jest człowiek, który znalazł erytropoetynę, i on pierwszy eksperyment... EPO. On pierwszy eksperyment robił na sobie, czyli to jest taka, wiesz, można powiedzieć, tak jak historia z parabiozą, no na pewno.
Żeby państwo widzieli, jak profesorowi postule błyszczą oczy, on jest kolarzem amatorem, fascynuje go ten temat, jestem ciekawy, czy on sam EPO nie zażywał, nie, żartuję. Nie, zrobimy o tym osobny odcinek
podcastu.
Niektórzy
mnie w peletonie podejrzewają, że coś tam muszę brać, ale nie, absolutnie.
Zrobimy o dopingu w sporcie, czy też w sporcie amatorów, osobny odcinek, natomiast ty się zastanawiasz, gdzie to jest możliwe. Ja ci powiem, gdzie to jest możliwe, bo wyobraź sobie, że Brian Johnson lubi wycieczki na Prosperę, to jest takie miasto na wyspie Roatan, należącej do Hondurasu. Nawet w tym swoim dokumencie pokazał taką wyprawę, tam przyjął terapię genową, której też pewnie dzisiaj wspomnimy, folistatynę zażył, więc no za chwilę są takie miejsca.
Tak. No jest taka, wiesz co, ja znalazłem, startup Ambrosio się nazywa.
Mhm. To jest tak zwana turystyka medyczna.
Taka turystyka medyczna, wiesz, w krajach, gdzie do końca nie ma takich
obostrzeń prawnych,
obostrzeń legislacyjnych,
tak,
prawda?
Jest to rodzaj, tak.
Bo to samo dotyczy komórek macierzystych, enklawy, prawda? Mhm, komórki macierzyste, terapię komórkami macierzystymi we współczesnej
medycyny. On też się bawi w takie terapie.
Mają bardzo ograniczone zastosowanie, bo nadal mamy ograniczone dowody naukowe na skuteczność terapii komórkami macierzystymi.
Przez ograniczenia prawne.
No przez brak danych naukowych. No, tak, no wiadomo, że jakby, no, żeby stosować daną terapię, to musi mieć dowód naukowy, musi przejść proces rejestracyjny dana terapia, czy też dane wskazanie, no, w przypadku komórek macierzystych. I to wcale nie jest takie proste, że pobieramy komórki macierzyste, namnażamy je i wstrzykujemy gdzieś tam i one działają, no bo to jest trochę bardziej skomplikowane.
Ale wracając do parabiozy, Marek, on mówi, informuje o tym, że bardzo dużo dało, jakby odmłodniał organizm jego ojca, gdy wziął osocze od niego, natomiast w przypadku tej parabiozy, z której on skorzystał z osocza swojego syna, już nie było takich efektów. Jest to jakaś informacja dla was, dla naukowców?
Słuchaj, no znowuż, żeby to była dla mnie wartościowa informacja, no to musielibyśmy mieć populację, większą populację, czyli więcej osób musiałby być poddanych takiej terapii. Dwa, no musiały być to metody wystandaryzowane, bo nie mamy standardów potencjalnie takiej interwencji. No bo pytanie, ile tego osocza, w jakim czasie, jak często, prawda? No bo to tak jest z wieloma terapiami, które on sam na sobie stosuje, które ja wiem, że ludzie stosują i są kliniki, które oferują tego typu rozwiązania, zachęcając do kupna danej usługi. Natomiast no jak popatrzymy na dane naukowe, no to rzeczywiście, jeśli coś działa, to okazuje się, że to było stosowane przez pół roku i klient musiałby 5 razy w tygodniu przychodzić na 2 godziny na daną terapię, no to ja, wiesz, w realnym świecie, oczywiście ja nie jestem Brianem Johnsonem i nie mam czasu na to, żeby aż się poświęcić swoje całe życie.
I tyle pieniędzy, chociaż i tak jesteś bardzo bogaty.
Wewnętrznie. Natomiast, wiesz, ja postaram się tak zbudować współpracę z osobami, które do mnie przychodzą, żeby dostały rzeczy, które są wiarygodne, które wiem, że działają. Mamy twarde dowody naukowe, a nie tylko i wyłącznie badania na myszach.
Nie mamy twardych danych naukowych a propos rapamycyny. Mówiliśmy o tym w poprzednim odcinku. No,
toczą się badania, wiesz, tych badań. Ja mówiłem, że tych badań jest kilka zarejestrowanych. Tak, poczekajmy jeszcze 2-5 lat i może wtedy ktoś powie, wyciągnie mi nasze podcasty i powie, a pan w 2025 roku mówi co innego. No, co innego, bo może, być może. No, ja chciałbym, żeby tak było, żeby nasza wiedza na temat rapamycyny i leków geroterapeutyków na tyle się poprawiła w ciągu najbliższych 2-3 lat. Ja też sam zaplanowałem badanie z inhibitorami SGLT2 w kontekście długowieczności, które chcę realizować w konsorcjum międzynarodowym. No po to, żeby znaleźć, wiesz, ja nie jestem jedynym naukowcem na świecie, którym się tym interesuje. Ale
ja nie
właśnie
przez przypadek, słuchaj, wywołuję temat rapamycyny, no, dlatego że ja doskonale pamiętam z tego odcinka, że ty zalecałeś sceptycyzm, bo nie ma wiarygodnych badań, które by potwierdzały, że rapamycynę można zacząć zażywać. Natomiast jest powszechna wiedza, też to przecież wiem od ciebie, że rapamycyna jest lekiem, który naprawdę świetnie rokuje w kontekście długowieczności, bo działa na rozmaite organy w kontekście ich odmładzania. Ale Brian Johnson zażywa rapamycynę, czy zażywał? Bo ty...
No według mojej wiedzy to on zażywał, ale no zaprzestał właśnie, w ostatnim okresie. Natomiast ja patrząc na to, co on w tym momencie przyjmuje, no bo tak trochę, wiesz, skaczemy z tych tematów, ale przyjrzyjmy się, jakie on leki. Okiem farmakologa klinicznego, kardiologa, naszym słuchaczom powiem. On przyjmuje następujące leki. Akarbozę.
Co to jest?
Zaraz powiem. Przyjmuje empagliflozynę i przyjmuje metforminę, czyli przyjmuje trzy typowe leki przeciwcukrzycowe. Czyli słuchaj, my rozmawiamy w kontekście...
No metforminę to nasi słuchacze znają. Mieliśmy osobny odcinek o metforminie.
Ale my ciągle mówimy o tym metabolizmie, że glukoza jest tak istotna. Jakby nadmiar glukozy w diecie to jest, można powiedzieć, usunięcie, czy też zredukowanie tej nadmiaru glukozy w diecie jest, można powiedzieć, z jednym z najprostszych metod, żeby żyć długo w zdrowiu. Wydaje się to takie proste, no ale kto nie lubi słodyczy? Przed chwilą mieliśmy święta wielkanocne, to tam tego cukru kiełbasa niemalże opływała, była lukrowana.
Kto nie lubi owoców?
Tak jest, tak jest. Ale te trzy leki to są klasyczne leki przeciwcukrzycowe. A karboza w tym momencie, ona już wypadła z głównych wytycznych leków przeciwcukrzycowych, które są wydawane co roku, update'y przez Europejskie Towarzystwo Diabetologiczne, Amerykańskie Towarzystwo Diabetologiczne i też Polskie Towarzystwo Diabetologiczne. A akarboza to jest lek, który hamuje wchłanianie cukru generalnie z przewodu pokarmowego. Można powiedzieć, najprymitywniejszy mechanizm, jaki sobie można wyobrazić, czyli zjadasz ciastko i go po prostu nie wchłaniasz, tylko go wydalasz, ale hamujemy wchłanianie w górnym odcinku przewodu pokarmowego, czyli w jelicie cienkim, no to cały ten cukier, gdzie dociera, do jelita grubego. A co mam w jelicie grubym? Mamy całą mikrobiotę. No i ta mikrobiota aż czeka na ten cukier, no bo to jest taka świetna pożywka, najprostsze, najtańsze źródło energii, co powoduje wiele działań niepożądanych, no bo jak te bakterie jelitowe dostaną dużo pożywienia, no to one produkują dużo metabolitów. Stąd głównym działaniem niepożądanym są wzdęcia, gazy, bóle brzucha. Czyli to jest lek o niskiej tolerancji. Pacjenci, ja pamiętam, jak skończyłem studia i jeszcze wtedy była karboza na rynku, to pacjenci najczęściej nie tolerowali. Podobne działanie ma metformina. Nie wszyscy tolerują metforminę. Też ze strony przewodu pokarmowego mogą różne sensacje się pojawić. Też trochę, może nie w genetycznym mechanizmie, bo metformina ma zupełnie inny mechanizm, tam głównie AMPK mamy zaprzężony, stąd zapewne...
W kontekście uruchamiania AMPK, czyli tego pożądanego
szlaku. Tak, bo zobacz, bo Brian Johnson bierze, jak ja patrzę tak farmakologicznie, to bierze trzy leki na cukrzycę, a cukrzycy zapewne nie ma. No bo tak, ja nigdzie nie znalazłem takiej informacji. Czyli on hamuje, bo jeszcze bierze empagliflozynę, która co robi? Podobnie jak akarboza zwiększa wydalanie glukozy z przewodu pokarmowego, to empagliflozyna zwiększa wydalanie glukozy, ale z moczem. I to jest główny mechanizm działania, czyli można powiedzieć, jak pacjentom, to jest, są doskonałe leki u pacjentów kardiologicznych, diabetologicznych, z chorobami nerek, i z wieloma innymi coraz więcej widzimy wskazań potencjalnych w przyszłości dla tej grupy leków. No ale empagliflozyna, główny mechanizm działania jest taki, że ona zwiększa wydalanie cukru z moczem. No i to też może u części pacjentów rodzić problem w postaci zwiększonego ryzyka infekcji grzybiczych dróg moczowych. I to rzeczywiście jest takie kilka procent pacjentów, którzy, szczególnie tych, którzy mają problemy z utrzymaniem higieny, ten problem się może pojawić. Ale to nie jest cały mechanizm działania empagliflozyny i nie jest do końca tłumaczy, dlaczego Brian Johnson ją bierze, bo to znowuż jest bardzo silny inhibitor mTORu i aktywator AMPK. No i ja to badam właśnie też w swoim laboratorium, empagliflozynę między innymi, i my mamy wstępne wyniki, które teraz prezentujemy na kongresach światowych. Cieszą się te wyniki bardzo dużym zainteresowaniem, że my udowodniliśmy, że flozyny aktywują szlak sirtuinowy. My to wiedzieliśmy z naszych analiz in silico, czyli zrobionych bioinformatycznie, i tak podejrzewaliśmy, że tak może być. Natomiast my zrobiliśmy w badaniu klinicznym, w różnych punktach czasowych pobraliśmy próbki i okazało się, że rzeczywiście widzimy zmiany ekspresji sirtuin, czyli rzeczywiście są to leki, a sirtuiny, to nasi słuchacze pewnie pamiętają, białka, które między innymi odpowiadają za naprawę DNA, czyli są to białka pożądane, hamujące procesy starzenia. No czyli jak ja miałbym tylko te trzy leki, no to już chyba ty i nasi słuchacze lepiej rozumieją, skąd taki pomysł na te leki. Ale to nie jest też wszystko, no bo on tu jeszcze bierze tadalafil. Wiesz, co to jest tadalafil?
Coś mi to mówi.
Ataki lekcjalis, coś ci mówi?
Nie, tadalafil, coś mi mówi. Wiem, co to jest. To jest chyba jakiś, to jest taki środek na potencję, prawda?
Dokładnie.
No dobrze.
No nie wiem, czy pamiętasz, ale w naszym kierunku długowieczność, czyli w audycji, którą mamy w trzecim programie Polskiego Radia, mówiliśmy o publikacji, która wykazała, że
Viagra dobrze wpływa na długowieczność.
Inhibitory fosfodiesterazy piątej, czyli enzymu, na który działa Viagra, na który działa Cialis, czyli ten lek i związany jest z dłuższym życiem. Mm-hmm. Takie badanie, pamiętasz, że dyskutowaliśmy, czy te osoby żyją dłużej, dlatego, że są sprawniejsze seksualnie, co wskazuje, że są w lepszej formie, no bo to zawsze takie badanie obserwacyjne, które nie jest randomizowane, nie jest dedykowane, dobrze zaplanowane, no to dlatego ja zawsze mówię, że jak czytasz jakąś publikację, to musisz naprawdę dużo aspektów wziąć pod uwagę, żeby zrozumieć, czy to badanie jest wiarygodne, czy też nie jest takim czymś, co ma się do mainstreamu przebić i potem, żeby wszyscy kupowali sobie tadalafil i zażywali. Mhm. Ale on właśnie, tadalafil w dawce mikrom, no bo normalnie w zaburzeniach reakcji tadalafil to jest 10-20 mg, to on bierze 2,5, czyli bierze taką mikrodosing. Mm-hmm. To jest popularne teraz wśród biohackerów, że biorą takie subterapeutyczne dawki leków, no jakby oczekując, że tutaj ten efekt będzie też obserwowany. No bo ja, tak się złożyło, że ostatnio miałem wykład o inhibitorach fosfodiesterazy i poszukiwałem w tym wykładzie wspólnie z moimi słuchaczami nowych wskazań dla tej grupy leków i powiem ci, że rzeczywiście jest tam i cukrzyca typu drugiego i jest na przykład lepsza odpowiedź na szczepionki. To mamy doświadczenia po COVID-zie. Też wspomagają odpowiedź na leki przeciwnowotworowe. No i zobacz, i to jest tak, że takich jednoznacznej pracy, która mówiła, że pacjenci, którzy biorą leki z grupy inhibitorów fosfodiesterazy, żyją dłużej, nie ma, ale pokazują, że na przykład u pacjentów z chorobami kardiologicznymi rokowanie jest lepsze. Mm-hmm. Czyli jak masz, nie wiem, chorobę wieńcową, bierzesz inhibitor fosfodiesterazy, to twoje rokowanie jest lepsze, ale to wynika trochę z mechanizmu, są to leki głównie naczyniorozszerzające, one rozszerzają naczynia.
To by się odnosiło do osoby chorej, tak? Dobrze rozumiem.
Tak, no do osoby, która już ma podłoże, ale jest jakaś populacja, prawda? Ale ja pokazuję ci, że Brian Johnson właśnie pewnie, czyli jego zespół naukowców, może nie do końca przepracował temat, tylko znalazł, wiesz, tak się złożyło, że ja akurat miałem styczność z osobami z jego teamu, o czym też już wspominałem w naszym podcaście, które przyjechały do Polski narobić trochę szumu.
No, przypomnijmy, że Brian Johnson zatrudnia taki sztab 30 osób, 30 lekarzy i pielęgniarek, którzy pracują z nim na co dzień.
Tak, no ale jego głównym lekarzem jest naukowiec, tylko to jest młody człowiek, który skończył medycynę nie tak dawno. Oczywiście, wiesz, młode pokolenie, wiesz, medycyna to jest doświadczenie. To ja też patrząc na swoje pomysły naukowe i jakby moje podejście do nauki, ona się ewoluuje, zmienia, jest mniej hiperoptymistyczne, bo kiedyś co mi przyszło do głowy, to natychmiast badałem. Teraz jakby 10 razy się zastanawiam.
Naturalne, Marek.
Naturalne.
Młodość się rządzi swoim prawem.
Tak jest. Zgadza się, no ale to tak nadal mnie, wiesz, wiele tematów fascynuje. Teraz najnowszym moim jakby tematem to jest mikroplastik, pyk mikroplastiku na nasze zdrowie i już planuję kolejne badania w tym kierunku po to, żeby zobaczyć, jak mikroplastik wpływa na długowieczność, ale to też...
Też podcast o tym zrobimy.
Dokładnie.
Najbliższy Viagrze, proszę państwa.
Ale zobacz, no nie wiem, ja jeszcze będziemy się nad tym zastanawiać.
Nie, nalegam.
Natomiast on jeszcze bierze lek, który się nazywa Evolocumab. To lek, który blokuje białko PCSK9. Już tłumaczę, co to jest. To jest taki nowoczesny lek na zaburzenia lipidowe. To białko odpowiada za metabolizm receptora dla LDL, czyli to białko, jak ono jest w naszym organizmie, to ono powoduje, że liczba receptorów dla LDL, czyli tego, ja tego unikam, bo to wcale nie, to jest błąd taki nomenklaturowy, czyli tego złego cholesterolu.
Złego w cudzysłowie, tak?
Tak, no jakby, no ja unikam tego, ale żeby nie tłumaczyć, jak bardzo zawile nie poświęcić całego odcinka cholesterolowi LDL, no to to białko PCSK9 odpowiada za metabolizm tego receptora, czyli powoduje, że tych receptorów jest mniej, czyli jak mamy mniej receptorów na poziomie komórki dla cholesterolu LDL, na powierzchni komórki wątrobowej, no to nie ma kto wychwycić tego cholesterolu z krwiobiegu. No i inhibitory PCSK9 powodują, że tego białka nie ma, dzięki temu ekspresja receptorów dla LDL jest większa, czyli obniża się cholesterol. Czyli zobacz, Brian Johnson, nie wiem, czy ma hipercholesterolemię, pewnie nie ma, patrząc na jego styl życia, że to dietą, stylem życia już bardzo dużo osiągnął, jeśli chodzi o stężenie cholesterolu, ale przyjmuje bardzo, bo to jest najmocniejszy lek obecnie na rynku. Niestety dla pacjentów w Polsce ciągle jest mało dostępny, bo jest bardzo drogi, po prostu terapia kosztuje kilka tysięcy. ale on co 2 tygodnie bierze, bo to są właśnie leki, które można przyjmować co 2 tygodnie, są takie, a są takie z tej grupy leków co raz na pół roku. Mm-hmm. I zdążamy do tego, żeby leki na cholesterol brać na przykład raz na pół roku albo raz na rok.
Bardzo ciekawe.
Tak, i zobacz, czyli bierze to, ja popatrzyłem krytycznie, czyli bierze lek na cholesterol, bierze to Tadalafil, bierze też, słuchaj, minoxidil, to jest lek, słuchaj, na łysienie. Tak, który jest. Nie ma nic związanego z długowiecznością, czyli to nie jest człowiek, który jest pozbawiony, ale bierze też candesartan, czyli jest to klasyczny lek na naciśnienie tętnicze, czyli pomimo swojego ultra
zdrowego stylu życia, no bo on bardzo dużo trenuje.
No właśnie, no ma nadal problemy zdrowotne. To oczywiście ja nie mówię to w kontekście krytykowania, ale też pokazania naszym słuchaczom,
ma problemy zdrowotne, albo chce im zapobiec.
Ale wiesz, no przyjmowanie leków hipotensyjnych, czyli leków na obniżenie ciśnienia przy braku naciśnienia tętniczego, no w żaden sposób się nie broni, mm-hmm. prawda? No
bo czyli twoim zdaniem musi mieć nadciśnienie.
Moim zdaniem musi mieć nadciśnienie i nawet ten wysiłek, no my teraz wiemy, że najlepszym rodzajem wysiłku na obniżenie ciśnienia to nie jest wcale wysiłek wytrzymałościowy, tak jak kiedyś, czyli izometria, mm-hmm. czyli planki, mm-hmm. takie siady z podparciem.
A to mówiliśmy o tym w kierunku długowiecznej, rzeczywiście.
Tak jest. No, jak połączymy wytrzymałościowe z tym izometrycznym, to tak jakbyśmy przyjmowali tabletkę. Mhm. Ja pacjentom z naciśnieniem mówię, że jak chcą mieć dodatkową tabletkę za darmo, to taki rodzaj wysiłku i planuję taki rodzaj wysiłku.
Ale czyli deska, proszę państwa.
Deska, tak jest. Ale to jest temat dodatkowy, no bo on jeszcze, jak ja patrzę, co on w suplementach, bo to suplementy to jest w ogóle skarbnica różnych pomysłów, bo on bierze kilka suplementów, które mają na celu dodatkowe obniżenie cholesterolu, bo on bierze wyciąg z ryżu fermentowanego zawierający monokalinę, a monokalina to jest naturalna statyna. To też jest tak, że ja mam bardzo dużo pacjentów, którzy nie chcą przyjmować statyn, ale chcą przyjmować właśnie monokalinę lub, bo to albo występuje pod nazwą monokalina, albo fermentowany ryż czerwony, a de facto przyjmują naturalną statynę, czyli lewostatynę, bo to tak samo działa. No i co ważne, Unia Europejska w 2022 roku wskazała, czy też ostrzegła, że nie wolno przyjmować wyższych dawek niż 3 mg na dobę, bo pacjenci przyjmują suplementy poza kontrolą, a jeśli mamy tam naturalną statynę, no to ona ma takie same działanie niepożądane jak zwykła statyna. Tyle, że pacjenci przyjmują poza kontrolą hiperdawki i są opisy przypadków działań niepożądanych. Jedną z częstszych dyskusji w moim gabinecie to jest dyskusja na temat sensu obniżania cholesterolu, walczenia o jak najniższy cholesterol, bo brak jest zrozumienia. No to jeśli człowiek przyjmuje repatę, czyli ten Evolocumab, raz na 2 tygodnie, do tego ma jeszcze suplement, czyli monokalinę, do tego jeszcze wyciąg szczotku, który dodatkowo obniża cholesterol, to mamy takie
Kombo,
miksturę, gdzie ja myślę, że jeśli bym zobaczył jego wynik, ja bym się spodziewał, że on ma LDL na poziomie 20, czyli tego najniższego poziomu, do którego my dążymy. Mm-hmm.
Przeciekawe. Słuchaj, zastanawiam się, bo bardzo dużo już i długo mówimy, żeby rzeczywiście nie zanudzić naszych słuchaczy, to sobie myślę tak.
No bo wiesz, jeszcze jesteśmy ciągle o poranku, no bo ty zacząłeś o tych lampach, które
tak, ale
miały się naświetla.
Ale na szczęście byliśmy też tuż przed jego snem. Chcę zwrócić uwagę na jedną rzecz. On informuje o tym wprost, starzeje się 8 miesięcy na rok. Ja się starzeję 8,9, ty około 10 miesięcy, czyli my wcale nie jesteśmy od niego daleko.
Jego Dunedin Pace, bo no? na tym opiera swoje procesy starzenia. Jego Dunedin Pace wynosi 0,54, twój wynosi 0,75, prawda?
0,74.
No to tutaj jest niewielka różnica. I on stworzył takie, to mówiliśmy przy okazji naszego podcastu.
Taki wyścig.
Taką ranking, taki Olympic Games. Mhm. No bo wiadomo, że tutaj też przy tym grywalizacja przy medycynie długiej wieczności jest takim nieodłącznym elementem, kto więcej, kto lepiej, kto dłużej na troszku wisi, czy się podciągnie więcej razy i tak dalej. Mhm. Jest to fajne, no bo wiesz, ja uważam, że wszystko, co powoduje, że my żyjemy zdrowiej, czy to jest smartwatch na twoim ręku, czy to jest aplikacja w telefonie, czy to jest społeczność, do której należysz, gdzie nie tylko uprawiasz sport, ale również budujesz relacje, to wszystko dla mnie ma sens. Ja uważam, że wiesz, ja mam też grupę kolarską, z którą spotykam się co tydzień. Tylko przychodzi sezon, ja widzę, z jaką ja radością jadę na zbiórkę. Nie ma spóźniania i wiesz, jak my się spotykamy, to tak jak wiesz, starzy dobrzy znajomi, mimo że my o sobie tak naprawdę mało wiemy, bo tylko wspólnie uprawiamy sport, ale tam są, wiesz, zupełnie inna relacja.
I zupełnie
tak samo
energia.
Tak, także patrzę na tych wiele
nigdy
rzeczy.
Nigdy nie zapomnę, przepraszam, że ci przerwę. Michał Olszański, czyli mój radiowy ojciec, którego uwielbiam, zawsze mówił, pamiętaj, że w życiu najważniejsi są kumple.
No.
Nasze żony no. mają inne zdanie na ten temat.
Ale wiesz, zależy, co z tymi kumplami robisz oczywiście.
Tak, ja pozdrawiam swoich.
Słuchaj, no wywołałem temat aktywności fizycznej. No to zobaczmy, ile Brian Johnson poświęca. Bo to nie jest wcale tak, że on tego sportu ma strasznie dużo. Bo on
godzinę dziennie chyba, nie?
Godzinę do 90 minut tej aktywności fizycznej. To jest taki zrównoważony trening, ja bym powiedział.
Ja widziałem,
no, bo tam jest równowaga, siłowy, kardio. No
ja znam ten trening. Bardzo podobnie trenuję u Remika Rzepki. Rzeczywiście jest tam, jest kardio. Są ćwiczenia siłowe. Nic by cię tam, muszę ci powiedzieć, specjalnie nie zaskoczyło. No. Jeździ też na rowerze, oczywiście.
To właśnie jakieś tam gra w sport rakietowy, wspina się.
Tak.
Każdy ten wysiłek nastawia sobie cele, prawda? Bo ja myślę, że to też jest tak, że każdy trening powinien mieć jakieś założenia, że to nie jest tam, że robimy coś byle jak, bo wtedy nic nie osiągniemy, jasne. Prawda? Tylko musimy mieć jakiś dobry plan działania.
I musimy mieć dobrego trenera na początku. Nie ma lepiej wydanych pieniędzy, drodzy państwo, niż pieniądze wydane na dobrego trenera, który pokaże nam, jak trenować. Taka
ja bym jeszcze zrobił chyba krok wstecz, wiesz co, bo ja myślę, że w ogóle przygoda z aktywnością fizyczną, to tak ja też buduję pracę ze swoimi pacjentami, klientami, osobami, które zdecydują się, żeby ze mną współpracować długoterminowo, to jednak zaczynam od tego, że to musi być fizjoterapeuta, czyli osoba, która dobrze zobaczy, jakie
zgadzam
są twoje
się.
Możliwości.
Tak jest.
Czy ty każde ćwiczenie jesteś w stanie wykonać, a może zacznijmy od prostszych ćwiczeń, niekoniecznie od razu patrząc, wzorując się na Brianie Johnsonie czy na Peterze Attii.
No tak, bo my często mówimy też o tym, że wysiłek fizyczny czy aktywność fizyczna musi być dopasowana do wieku i możliwości.
Tak, no ja wiesz, że na rowerze tak, że pewnie jak ty byś ze mną pojechał na przejażdżkę, no to wiesz, to by dla ciebie to nie było nic przyjemnego, jakbyś powiedział, że więcej ze mną nie pójdziesz na rower, tak jak wiele osób już mi powiedziało.
A ty byś ze mną nie wytrzymał na treningu pływackim.
Dokładnie. O nie, no to wiadomo, to no ja, tak. Wiesz, kiedyś pływałem dużo, ale to nie jest moja ulubiona forma aktywności i teraz jakoś...
Czyli fizjoterapeuta w pierwszej kolejności, potem trener. Dobrze, lecimy dalej, profesorze.
No,
bo jeszcze jest jeden wątek, o który cię muszę zapytać. Chcesz, czy ty masz coś w zanadrzu?
Słuchaj, no wiesz, no ja mam w zanadrzu bardzo dużo, bo on, ta lista jego suplementów jest też fascynująca, bo on tych, po pierwsze, no wiadomo, że jego firma Blueprint to stoi na suplementach i on tych suplementów stworzył kilkanaście.
Stworzył i sprzedaje.
Stworzył i sprzedaje i można kupić na jego stronie. Suplementy, które sobie wplata, to są bardzo często takie customizowane pod niego. Także tutaj suplementy, które mają na celu chociażby no, takie działanie stymulujące, czy też hamujące procesy zapalne. I jednym z takich, no myślę, ciekawszych suplementów, które on stosuje, to jest sól wapniowa kwasu alfa-ketoglutarowego, brzmi strasznie, AKG skrót, naturalny metabolit cyklu Krebsa, czyli tego cyklu, który nam generuje energię w naszym organizmie. Chciałbym ci też przybliżyć, dlaczego on to bierze, bo mamy badania na myszach, które wykazały, że stosowanie tego AKG wydłuża medianę życia myszy. Badanie z 2020 roku przeprowadzone przez Kowarubiasa i współpracowników wykazało, że mediana życia myszy wydłuża się o 10%, a zdrowy okres życia nawet o 40%. Zmniejsza znaki tego inflammagingu.
Czyli stanu zapalnego.
Tak, poprawia zdrowie kości, czyli poprawia gęstość kości, wpływa na szlaki energetyczne, działa neuroprotekcyjnie, wspiera detoksytację. Czyli mamy bardzo dużo korzyści. No ja od razu, jak to przeczytam, mówię, dobra, no jakie mamy dane naukowe na ludziach? To mamy takie, że na razie mamy jedno badanie, które zostało opublikowane w 2021 roku na 42 zdrowych ochotnikach, u których jest firma amerykańska, która to AKG produkuje, no czyli to też są biznesy powiązane, interkonekcje takie. Badanie obserwacyjne, czyli no tutaj już jeśli jest badanie obserwacyjne, to naukowo nie jest to najwyższej jakości, ale pokazujące nam przynajmniej, że warto zainwestować w badanie randomizowane, zaplanowane, gdzie powinien...
Z placebo,
dokładnie. Mhm. No i tutaj przez 7 miesięcy podawano to AKG, no i okazało się, że ten wiek biologiczny za pomocą tego, co my sobie wykonaliśmy, dokładnie tego samego testu, zmniejszył się o 8 lat, słuchaj. 7 miesięcy.
To grubo mówiąc.
No to słuchaj, no ja wiesz, nie jestem biohakerem, no ale jakbym był biohakerem, to co bym zrobił? Natychmiast googluję AKG i zamawiam kontener do domu i kąpię się w tym. No i tak zrobił Brian Johnson. Natomiast jest jedno badanie, ABLE, randomizowane, kontrolowane placebo, które zostało zaprojektowane w 2023 roku. Nie wiem, na jakim jest teraz etapie, no ale myślę, że gdzieś już rekrutuję pacjentów. Celem jest włączenie 120 osób w wieku między 40 a 60 lat z podwyższonym wiekiem biologicznym, czyli właśnie znowuż wykorzystany zostanie test, który my sobie zrobiliśmy. i zostaną losowo przydzieleni, czyli randomizacja polega na tym, że losowo albo do tego grama AKG o przedłużonym uwalnianiu, albo do placebo przez 6 miesięcy z 3-miesięcznym okresem obserwacji. Czyli to jest, widzisz, jak świat nauki reaguje na wstępne doniesienia i tak powinno się wykonywać. Ja dopiero, jeśli zapytałbyś albo ktokolwiek z naszych słuchaczy, czy pan to zaleca, ja powiem, jak będziemy mieli wyniki badania ABLE, to wtedy będziemy o tym rozmawiać, czy to zalecamy, no bo zobaczymy, jakie będą wyniki, no bo to badanie jest de facto kluczowe. I ja bym pewnie tak, jak popatrzył sobie, znaczy tam nie ma resweratrolu, to też dla naszych słuchaczy ważne, dla tych, co sięgają po resweratrol, które ja może nie to, że krytykuję, no tylko po prostu dawki, które my stosujemy w suplementach są subterapeutyczne i one nie mają prawa zadziałać na sirtuiny, a jest świetny marketing, a David Sinclair zrobił wielki biznes i się na pewno cieszy z tego, że ma miliony na koncie, a wielu ludzi, którzy nie rozumieją nauki, sobie kupuje ten resweratrol. I takich przykładów on ma jeszcze kilka ciekawych. Ja też zwróciłem, słuchaj, uwagę, już tak kończąc mój wywód, ale w jego diecie zwróciła moją uwagę, słuchaj, dwa produkty, które ja też bardzo lubię. Lubisz kalafior?
Nie.
A brokuły?
Prędzej, ale też nie jestem fanem, za to, no to jem kiełki brokuły.
O, no to genialnie. To powiem ci, że dlaczego, dlaczego genialnie.
No.
Kiełki brokuła zawierają sulforafan, który jest naturalnym związkiem siarki organicznym, należącym do grupy izotiocyanianów, z którego powstaje enzym mirozynaza i on sobie reaguje z takim związkiem jak glukorafanina. W konsekwencji dochodzi do aktywacji czegoś, co się nazywa czynnikiem transkrypcyjnym NRF2. No nie musisz tego zapamiętywać, podaruję ci to, ale to jest, RFM. Słuchaj, tak, trochę coś takiego, ale to jest enzym, który uruchamia produkcję enzymów antyoksydacyjnych i detoksykacyjnych, chociażby glutationu. No bo też mamy wśród biohakerów ludzi, którzy wlewają w siebie glutation, który, no muszę wszystkich rozczarować, ma tak krótki okres półtrwania, że jak nawet jak sobie zrobimy wlew i zapłacimy za to kilkaset czy kilka tysięcy złotych w niektórych miejscach w Polsce, to to nie zadziała, bo to się tak szybko składa, że zanim to dotrze do poziomu komórkowego, to tego już nie ma. Dlatego już lepiej kiełki z brokułów. Taniej, skuteczniej.
Zdrowiej.
Zapewnie i zdrowiej. No i co? W konsekwencji mamy ochronę komórki przed stresem oksydacyjnym, stanem zapalnym, uszkodzeniem DNA. Mamy świetne działanie przeciwnowotworowe. Mamy detoksykację wątroby, bo mamy zwiększoną aktywność enzymów drugiej fazy detoksykacji. Przyspieszone usuwanie toksyn i leków, no bo leki de facto, wszystkie substancje, które w naszym organizmie krążą, to są toksyny dla naszego organizmu. No i wreszcie mamy badania, które pokazują, że to może być potencjalnie mechanizm prewencyjny w chorobie Parkinsona i Alzheimera. I znam kliniki, które zalecają preparaty zawierające sulforafan właśnie w ramach prewencji choroby Alzheimera. Ale o tym powiemy kiedyś sobie przy okazji, jak zbadać predyspozycję do choroby Alzheimera. No i co jest ciekawe? Dlaczego kiełki brokuła, a nie brokuły? Wiem, że się ze mnie śmierzę do tego słowotoku.
Nie, nie, ja się śmieję z tego, że w tym momencie podejrzewam, że nasi słuchacze już za moment maszerują, będą kupowali zgrzewki kiełków brokuły.
Ale wiesz dlaczego?
Bardzo dobrze.
No bo...
Ja jadę od dawna, także nawet ale nie wiedziałem.
No wiesz, co jest najbogatszym źródłem sulforafanu? Kiełki brokuła. Od 20 do 100
razy... Do sałaty proszę dodawać.
Od 20 do 100 razy więcej glukorafaniny niż dojrzały brokuł. Inne warzywa, które zawierają, to kapusta, kalafia, brukselka. Lubisz brukselkę?
Nienawidzę.
No to trafiam, widzę. Ja bardzo lubię. Ale rukolę, lubisz rukolę?
Uwielbiam. No, właśnie do rukoli dodaję kiełki brokuła.
No,
doktor Hanna Stolińska zaprzyjaźni na dietetyczkę.
Rukola, rzodkiewka, jarmuż. No to są, wiesz, takie...
Rzodkiewka w porządku.
Tak, tak. Jarmuż jakoś taki twardawy, nie?
Dziwny.
Taki twardawy, jak dla mnie. Ale widzisz, to mamy tutaj za tym, no, już takie dokładne. No i co jeszcze? NRF2 hamuje mTOR, mój drogi.
A mTOR wiem, że jest
ja już tak
zły.
Na sam koniec, żeby...
Szklak mTOR jest, proszę państwa, niepożądany.
Żeby dobić tych, którzy nie jedzą kiełków z brokułów, mTOR też tu się pojawia.
No dobrze.
Także to... zobacz, mamy...
No spektrum szerokie.
Ale tak już podsumowując chyba tego Briana Johnsona.
Tak, tak, tak myślę.
Bo tam jest dużo jeszcze elementów, o których moglibyśmy...
Chociażby
na pewno...
o tej terapii genowej folistatynie, ale to chyba porozmawiamy kiedy indziej, bo to jest zupełnie inny i szerszy wątek. O terapiach genowych po prostu.
Ja myślę, że o terapiach genowych to, co jest, no bo wszyscy kojarzą kojarzą, że to jest głównie CRISPR, ale teraz mamy coraz nowsze metody, które pozwalają wycinać dłuższe fragmenty, czy też zmieniać dłuższe fragmenty DNA. Ciągle ta terapia genowa to nie jest coś takiego, co jest powszechne. On akurat z tego, co widziałem, to stosował wektory wirusowe, czyli to jest taki, można powiedzieć, system, który trochę oszukuje i wprowadza kawałek DNA do naszego własnego DNA, czyli jest takim, można powiedzieć, statkiem kosmicznym, który przykleja się do DNA i wycina fragment i on sobie...
Piękna metafora.
I on sobie akurat to, co Brian Johnson zrobił, to już powiedzmy to słuchaczom, nie trzymajmy.
Mhm. Znaczy, wiesz, on się chwali tym, że bardzo mu przerosła masa mięśniowa, o kilka kilogramów dzięki
temu. Tak, no bo to, co on zrobił, to ta terapia genowa, ona po raz pierwszy została właśnie tego typu, co on sobie zastosował, czyli to z folistatyną. To jest glikoproteina wiążąca i neutralizująca miostatynę i aktywiny, czyli folistatyna jest naturalnym antagonistą miostatyny, a więc promuje wzrost masy i siły mięśniowej. Aha. No i tutaj się adenowirusy pojawiają, czyli wirusy, które stosujemy w biologii molekularnej jako wektory do przenoszenia tego materiału genetycznego. To i dzięki temu dochodzi do takiej długotrwałej ekspresji tego białka. Ta terapia genowa folistatyną prowadzi do znacznego wzrostu masy mięśniowej, lepszej sprawności, ale również poprawy funkcji metabolicznych, czyli tutaj i insulinooporność, i profil lipidowy się poprawia. No i pierwszym takim osobą, która sobie zrobiła tą terapię w 2015 roku, czyli dekadę temu, była właścicielka CEO firmy BioViva, Liz Parrish. To ona sobie teraz po raz pierwszy zrobiła. No i wiadomo, że gdzieś tam off-labelowo tak zwanie, czyli poza wskazaniami, nikogo do tego nie namawiamy, ale jest to tam, Brian Johnson oczywiście znalazł miejsce, środki, no jak masz pieniądze, to
Roatan, to jest wiesz, wyspa Roatan należąca pomiędzy Hondurasu.
Środki to możesz wszystko, no tylko oczywiście pytanie.
Prospera miasto się nazywa.
Pytanie zawsze, jakie będą długotrwałe efekty takiej terapii genowej.
Marku, myślę sobie tak, poruszyłeś mnóstwo wątków, poddałeś wątpliwość też wiele z substancji, które przyjmuje Brian Johnson. Pewnie część z nich wejdzie do medycyny długowieczności po dokładnych badaniach na ludziach. Pewnie będzie tak, że to, co mówiliśmy dziś, będziemy weryfikowali za dekadę czy dwie i okaże się, że ty wiesz o tym doskonale. Ludzkość kiedyś umierała z powodu braku antybiotyków. Być może za 20 lat będziemy mówili, że przecież to jest tak oczywiste, że bierzemy środki, część tych środków, które stosował Brian Johnson. Tak może być.
No wiesz, ja ostatnio miałem też fajny wykład na temat szczepionek jako leków długowieczności. Jak popatrzymy sobie na historię ludzkości, to rzeczywiście, jeśli populacyjnie popatrzymy, to nie ma nic lepszego niż szczepionki w kontekście długowieczności populacyjnej. No i też sprawdziłem do tego wykładu, czy Brian Johnson bierze szczepionki.
No i?
Bierze.
Niestety tu postawimy kropkę, niestety, bo ja już jestem ciekawy działania tych szczepionek w kontekście długowieczności. To robimy też o tym odcinek. Ja sobie zaraz pospisuję to, bo dzisiaj narodziło się kilka pomysłów na kolejne odcinki. Będę nalegał na to, żebyśmy zrobili o wiagropodobnych i o wiagrze kolejny odcinek. Sam, proszę państwa, sam moment wynalezienia wiagry jest fascynujący. Profesor Pusto o tym kiedyś wspominał. Będzie dużo śmiechu. Takich pozytywnych emocji związanych z wynalezieniem wiagry. Nalegam. Okej?
Może się poddam. Zobaczymy, jakie będą reakcje naszych słuchaczy.
No to proszę państwa, proszę dać znać, czy interesuje państwa.
A może
taki
poprosimy
odcinek
słuchaczy, żeby to oni nam wybrali odcinek kolejny.
O, to jest dobry
pomysł. Zróbmy konkurs, zobaczymy, jakie głosy pojawią się w kontekście najbliższego tematu. Zachęcamy państwa do słuchania i głosowania i zobaczymy, jaki temat najczęściej się pojawia i tym tematem się zajmiemy dla państwa.
Proszę dawać znać na naszym profilu na Instagramie w stronę długowieczności. Świetny pomysł, profesorze. Nasi słuchacze wybiorą temat kolejnego odcinka. W tym podcaście było kilka propozycji. Jestem ciekaw, co państwo wybiorą. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.